Ale chcę zwrócić uwagę, że naszym Panem, naszym, tym, kogo chcemy czcić, jest Jezus Chrystus. Wyłącznie Jezus Chrystus. Jego chcemy naśladować, o Nim chcemy mówić, Jego chcemy czcić, a nawet Go podziwiać nieustannie. Podziwiać, bo to nie tylko to, co powiedział, też wykonał, ale każda Jego wypowiedź jest czymś nadzwyczajnym, czymś pięknym. Jeśli ludzie uznają kogoś za swój wielki autorytet, to przecież bardzo łatwo im przyjąć to, co taka osoba mówi. Dla młodzieży na przykład takim autorytetem jest Justin Bieber, prawda? I ten Justin Bieber może najgorsze rzeczy zrobić, ja przepraszam, nie dodałem dla osób, dla młodych niewierzących. Dla wierzących mam nadzieję, że Justin Bieber nie jest żadnym autorytetem. Ale co robią młode dziewczyny, kiedy pojawi się Justin Bieber? On nawet gdyby do piekła ich ciągnął, już tutaj mówię takim w ten sposób, to te dziewczyny by piszczały i robiły różne cuda. Wiecie, że też jest polski Justin Bieber i pochodzi z Gorzowa. Nazywa się Kwiatkowski. Jak on ma na imię? Dawid Kwiatkowski. Jest program z nim i jak ten uczestniczy w tym programie Taniec z Gwiazdami bodajże, tak? Kiedy wychodzi tam na ten parkiet ten Justin Bieber polski, no to się dzieje. I teraz ten Dawid Kwiatkowski może każdą głupotę powiedzieć i młodzi są zauroczeni, zachwyceni. Ja trochę tutaj przesadzam, ale wiem też, że nawet dorosłym, dojrzałym ludziom, a nawet wierzącym ludziom może się udzielić coś takiego, że ktoś coś powie i zachwycą się tym człowiekiem ludzie i nagle okazuje się, że oni są tak zapatrzeni w człowieka, że Bóg, Chrystus gdzieś na boku. Ja nie wiem, czy wam mówiłem, ale kiedyś taki brat wierzący mówi tak. Derek Prince powiedział i cytuję słowa Pana Jezusa. Minęła minuta, Derek Prince powiedział, cytuję słowa Pana Jezusa. Kolejna minuta minęła, Derek Prince powiedział, cytuję słowa Pana Jezusa. Był tak zakochany w tym wspaniałym skądinąd kaznodziei, nauczycielu Słowa Bożego, który był błogosławieństwem dla milionów ludzi i absolutnie ja nie mam żadnych negatywnych skojarzeń. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że jeśli Jezus jest naszym Zbawicielem, naszym Panem, naszym idolem, to unikniemy takiej pomyłki. I bracia i siostry, ważne jest to, by był Jezus Chrystus dla nas idolem, byśmy takiej no trochę śmiesznej, w taką śmieszną pułapkę nie wpadli, że mówimy, że ktoś tam, jakiś człowiek powiedział, a cytujemy słowa Jezusa, albo mówimy słowa zapisane w Biblii. Bracia i siostry, kiedy rozmawiamy z ludźmi, często ci ludzie zadają nam różne pytania. Kiedy rozmawiamy, najczęściej ludzie zadają pytania, czym różni się wasza wiara, czym różni się wasza religia. Ja najczęściej odpowiadam tak, że my wierzymy w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i to jest dla nas osoba Jezusa Chrystusa jest najważniejsza. A czasem odpowiadam, kiedy ktoś tam drąży ten temat, odpowiadam, że różnica pomiędzy kościołem tradycyjnym a kościołem, w którym ja jestem, polega na tym, że głosimy Słowo Boże, żyjemy według Pisma Świętego, tradycję zaś przyjmujemy tylko wtedy, kiedy ona jest zgodna z Pismem Świętym. I wtedy pojawiają się najczęściej kolejne pytania, no a to jaka jest różnica? I wtedy jest możliwość opowiedzieć, jaka jest różnica. Zwykle zaczynam od czyśćca. Jeśli ktoś chce naprawdę wiedzieć, bo się tego domaga, to mówię, że czyściec jest największym kłamstwem diabła. Jeśli ktoś chce wiedzieć dobitnie, bo czyż tak nie jest? Czyściec nam mówi o tym, że jakoś to będzie tam po śmierci, ale my wiemy, że krew Jezusa oczyszcza nas z naszych grzechów i trzeba się z Jezusem, trzeba się z Bogiem pojednać. A więc Jezus, to co jest najważniejsze, to na czym powinniśmy się też skupiać w rozmowach z innymi ludźmi, kiedy nas pytają, to jest Jezus Chrystus. Dlaczego? Dlatego, że w Nim jest zbawienie, dlatego, że w Nim jest uzdrowienie, w Nim jest uwolnienie, w Nim jest pokój, rozwiązanie, w Nim w Chrystusie jest rozwiązanie każdego problemu. W Jego imieniu się także modlimy. W imieniu Jezusa. Imię Jezusa niech jest wywyższane w naszych sercach. Już cały Stary Testament podkreśla to, że w imieniu Pana zastępów jest ratunek, jest wyzwolenie, jest błogosławieństwo i wiele, wiele wspaniałych korzyści dla człowieka. Psalm 124, werset 8 mówi: pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. Amen. Pomoc nasza w imieniu Pana. Psalm 91, 14 werset mówi: ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Wywyższę go, bo zna imię moje. W księdze Izajasza czytamy: tak mówi nasz Odkupiciel, jego imię Pan Zastępów Święty Izraelski. Z księgi Jeremiasza czytam werset: lecz potężny jest ich wybawca, jego imię Pan Zastępów. Poprowadzi on gorliwie ich sprawę, aby dać ziemi pokój, a nie pokój mieszkańcom Babilonu. I moglibyśmy wiele fragmentów ze Starego Testamentu czytać, wskazujących na to, że pomoc, rozwiązanie, zbawienie, ratunek, wolność jest w imieniu Pana Zastępów. A więc imię Pana Zastępów, imię naszego Zbawiciela. Kiedy nadszedł czas Nowego Przymierza i Maria poczęła syna swojego, do Józefa przyszedł anioł i powiedział tak: a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Zbawienie, my oczywiście o tym wszyscy dobrze wiemy, zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, tylko Jezus. Kiedy już pojawił się Pan Jezus na tej ziemi, zaczął czynić wielkie rzeczy, wielkie znaki, cuda, uzdrawiał chorych, czynił niezwykłe rzeczy, uwalniał związanych przez demony, czynił wszelkie dobro. Kto? Jezus. Imię Jezusa. A więc nie potrzebujemy dzisiaj do tego, aby być zbawionymi, żadnych ofiar, żadnych uczynków, żadnych naszych zasług, dlatego że przyszedł Zbawiciel, pojawił się Chrystus i zbawienie od tej pory, kiedy przyszedł Pan Jezus na ziemię, jest wyłącznie w Jezusie Chrystusie. I ja też się, tak jak dzisiaj tutaj Marcia powiedziała, ja też się często rozkochuję i rozkoszuję tym, że Bóg okazuje nam łaskę. Że nie muszę się sprężać, aby zasłużyć sobie na zbawienie. Oczywiście jestem nowym stworzeniem, jak mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan, nowym stworzeniem, aby czynić dobre uczynki, ale nie chodzi o to, aby je czynić, by sobie zasłużyć, ale aby je czynić dlatego, że uczynki są efektem wiary, są rezultatem wiary, zaufania do Boga i jest to czymś naturalnym w przypadku wierzącego człowieka zbawionego w Chrystusie, że czyni te uczynki, czyni dobre uczynki, po to, aby drugi miał korzyść, aby drugi był błogosławiony, druga osoba. Pan Jezus mówi także, że w Nim jest spokój, w Nim jest odpocznienie, w Nim jest zaspokojenie wszelkich problemów. Wielokrotnie Pan Jezus w Nowym Testamencie, w Ewangeliach czytamy o tym, wołał: pójdźcie do mnie. Wołał do pojedynczych osób, wołał publicznie do zgromadzonych, do społeczności, która była w jego bliskości zgromadzona. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Piękny fragment Słowa Bożego jest zapisany w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale od 18 do 21 wersetu. I tutaj już możemy na ścianę go rzucić. Jest tam napisane tak: oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołami, a lnut lejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. A w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Taki piękny obraz Jezusa, który nie przyszedł po to, aby kogokolwiek potępić, aby kogokolwiek zniszczyć, aby kogokolwiek nawet w jakiś sposób zranić, poniżyć. To ktoś łagodny, to ktoś pełen miłosierdzia, to ktoś pełen dobroci, niosący sprawiedliwość. Trzciny nadłamanej nie dołamie. To ktoś, kto, z kim można złożyć nadzieję, czytamy. Narody będą pokładać nadzieję w Jezusie Chrystusie. Wiemy dobrze, bracia i siostry, że On jest zawsze w każdej chwili naszego życia, szczególnie w takich, jak tutaj Mariolka z Rysie mówili, wtedy jest gotowy pomóc, wtedy jest gotowy odpowiedzieć na nasze wołanie, jest gotowy podnieść, podać dłoń, rozwiązać problemy, ukoić ból, pomóc w różnych trudnościach, uzdrowić, uchronić. To Jezus, to nasz Pan. Tylko Jezus, tylko Jezus. Taką trzciną nadłamaną, kiedy czytamy Słowo Boże, moglibyśmy określić kobietę cierpiącą 12 lat na chorobę nieuleczalną. Pamiętacie o niej w Ewangeliach napisane. Jest napisane, że ona starała się, chciała, żeby została uzdrowiona, wydała wszystkie pieniądze na to, aby jej lekarze pomogli. Lekarze się starali jej pomóc, ale tylko Jezus był w stanie. On nie przyszedł trzciny nadłamanej dołamać. Taką trzciną nadłamaną moglibyśmy określić inną kobietę. Wdowę, która odprowadzała swojego syna, a wcześniej odprowadziła na cmentarz swojego męża. Wdowa jedynego syna odprowadza. Ileż bólu, ile cierpienia, ile smutku, ile płaczu przeżywała ta kobieta. A Jezus to widział. Widział cierpienie, widział ból i zareagował. Zareagował w tak piękny sposób, że prawdopodobnie nikt z tego konduktu żałobnego, pogrzebowego nie spodziewał się, że jeszcze ten chłopak będzie żył. Ale pojawił się Jezus Chrystus, bo On nie przyszedł trzciny nadłamanej dołamać, nie przyszedł tego lnu tlejącego zagasić, ale właśnie w momencie, kiedy człowiek jest w potrzebie, przychodzi Chrystus, przychodzi Jezus. I myśli tej kobiety prawdopodobnie wypełnione były tylko jednym. Jak myślicie, czym? Tej kobiety, która odprowadzała na cmentarz swojego syna. Ja myślę, że myśli jej były wypełnione tylko takim krótkim zdaniem. Po co mi tu żyć? Prawda? Załamanie totalne, depresja. Po co mi tu żyć? Nie ma męża, nie ma jedynego syna. Po co mi tu na tej ziemi jeszcze żyć? I idzie w tym kondukcie żałobnym za tą trumną swojego syna i myśli, po co mi tu żyć? I nagle pojawia się ten, który trzciny nadłamanej nie dołamie, zatrzymuje ten kondukt pogrzebowy, żałobny tych wszystkich żałobników i mówi. I wiemy, co powiedział. Zmartwychwzbudził tego syna tej wdowy. Bracia i siostry, kiedy myślimy o Jezusie, to dobrze jest mieć takie spojrzenie czy takie wyobrażenie, że Jezus nigdy w kłopotach, największych kłopotach nie jest obojętny. A absolutnie już nigdy nie cieszy się z czyjegoś nieszczęścia. Nigdy się Jezus nie cieszy z czyjegoś nieszczęścia. Ale pragnieniem Jego jest pomóc. Problem polega na tym, że często my w tych momentach trudnych próbujemy szukać rozwiązania na własne sposoby, a chyba wtedy najlepiej jest przed Nim upaść na kolana albo powiedzieć, Boże, ja nie dam rady. Panie, jeśli Ty nie pomożesz, jeśli Ty nie przyjdziesz, to ja nie wiem, nie poradzę sobie w tej sytuacji, nie poradzę sobie ze swoimi dziećmi, bo wydawało mi się, że ich najlepiej wychowuję, a mimo to gdzieś coś się wydarzyło, że teraz nie poradzę sobie być może w swoim małżeńskim życiu, ale Ty, Panie, możesz mi pomóc. Jak to dobrze, że Pan Jezus przychodzi w takich chwilach. Amen. Przychodzi, wnosi pokrzepienie, wnosi nadzieję. Całe narody będą pokładać w Nim nadzieję. Taką trzciną nadłamaną prawdopodobnie był też człowiek, który leżał u bram świątyni w Jerozolimie. Kiedy przychodzili tamtędy Piotr i Jan, nie mieli pieniędzy. Może dobrze, że nie mieli pieniędzy? Nie mieli pieniędzy, ale co mieli? Mieli serce wypełnione współczuciem i miłością. I mieli moc, której potrzebował ten człowiek. I mówią, srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. Bracia i siostry, taką trzciną nadłamaną być może każdy z nas już kiedyś był. A może dzisiaj jesteś w takim momencie swojego życia, że czujesz się tak, że się zastanawiasz, jak to moje życie będzie dalej wyglądać. Może płaczesz nad kimś tam, może rozpaczasz, może nie widzisz wyjścia, nie widzisz rozwiązania. Jezus trzciny nadłamanej nie dołamie i lnu tlejącego nie zagasi. Bo Słowo Boże nam mówi, że Bóg, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał darować nam wszystkiego. To Jego miłosierdzie, to Jego łaska, to Jego współczucie dla każdego człowieka jest takie niezwykłe, niezwykłe. Jeśli dzisiaj jesteś taką trzciną nadłamaną, a więc nie widzisz nadziei w swoim życiu, to jest Pan Jezus, ten, który wszystko może. Kochani, Ewangelia Jana szczególnie podkreśla tą najważniejszą prawdę, która jest w imieniu Jezusa. prawdę, oczywiście wiemy, o co chodzi. Chodzi o zbawienie, chodzi o życie wieczne, chodzi o przebaczenie grzechów. I ono jest wyłącznie w imieniu Jezusa. Czasem w różnych chorobach nam lekarze jeszcze potrafią pomóc, są w stanie, bo mają takie możliwości. Natomiast co do naszego grzechu, zbawienie jest tylko w imieniu Jezusa. Wyłącznie w imieniu Jezusa. Wielokrotnie czytamy o tym, że tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Wierzą w Jezusa. Albo list Jana, 5 rozdział, 13 werset mówi: to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Jeśli wierzysz w Jezusa, masz żywot wieczny. Jeśli masz wiarę w Jezusa, masz żywot wieczny. Myślę, że to ważne podkreślać od czasu do czasu, bo okazuje się, że niektórzy wierzący ludzie wpadają w takie wątpliwości, czy mają życie wieczne. No to może być spowodowane tym, że ich życie wygląda tak średnio, że nie zadbają o to, aby żyć dla Pana, aby żyć w czystości, i może się wtedy pojawić pytanie, czy ja jestem zbawiony. Ale zbawieni jesteśmy przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I z Dziejów Apostolskich kilka fragmentów przeczytam potwierdzających tą piękną prawdę, że imię Jezusa Chrystusa jest takie wspaniałe i w nim jest zbawienie. Dzieje apostolskie bardzo wyraźnie i jasno pokazują to, co Pan Jezus przekazywał swoim uczniom, i pierwsi chrześcijanie pamiętali, że zbawienie, że odpuszczenie grzechów, że uzdrowienie jest wyłącznie w imieniu Jezusa. I kiedy czytamy Dzieje apostolskie, to mam nadzieję, że dochodzicie też do takich wniosków, że głosić to imię to jest chyba jedyne, co powinniśmy. Głosić Chrystusa ukrzyżowanego i głosić Chrystusa zmartwychwstałego. Amen. My się czasem wdajemy w dyskusję na bardzo wiele różnych tematów, z których tak potem zwykle wychodzimy niezadowoleni, bo jeden drugiego nigdy nie jest w stanie przekonać, prawda? No bo każdy ma jakieś tam spojrzenie. Natomiast kiedy skupiamy się na Chrystusie, to prawdopodobnie nigdy nie będzie różnicy zdań, bo zbawienie jest w Nim, bo odpuszczenie grzechów jest w Nim, bo uzdrowienie jest wyłącznie w Nim. Dlatego też apostoł Piotr mówi do słuchających w pierwszym okresie chrześcijaństwa: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. A więc w imię Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr mówi tak. Teraz pomyślcie, czy kiedyś już tak głosiliście kiedykolwiek Ewangelię. I zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie, wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Zapytałem, czy już ktoś tak zgłosił Ewangelię, bo chodzi tutaj o pewną taką, takie twarde, takie jednoznaczne. Apostoł Piotr mówi tam do tych ludzi, wiemy do kogo mówi, mówił do obłudników, mówi tak: zabiliście sprawcę życia, wyście go zabili, ale Bóg go wzbudził, Bóg go wzbudził, my jesteśmy świadkami tego i właśnie w Jego imieniu. Nie ma poza imieniem Jezusa żadnej możliwości, by być zbawionymi. I takich fragmentów z Dziejów Apostolskich mamy bardzo wiele. Ja jeszcze przeczytam może dwa, a może trzy. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. Bracie, siostro, tylko Jezus jest Zbawicielem. Tylko Jezus jest lekarzem. W 5 rozdziale czytamy tak, mówią przełożeni i starsi do Piotra i Jana: nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli. Ciekawe dlaczego, nie? Zakazali, żeby w imieniu Jezusa nie uczyli. Tak się tego imienia bali. A oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Zauważcie, kochani, że Piotr, Jan i tam pierwsi chrześcijanie nie bali się powiedzieć takich dobitnych słów, takich mocnych słów. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Okazuje się, że ludzie, wielu ludzi, te autorytety mają wpływ na innych i oni ich słuchają, a my chcemy słuchać Boga. Amen? Chcemy słuchać tego, co mówi Słowo Boże. I usłuchali go i przywoławszy apostołów, kazali ich wychłostać, zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Oni byli tacy dziwni. Oni się cieszyli z tego powodu, że im tam przyrżnęli, że ich tam zbili. Cieszyli się. Cieszyli się nie z tego, że ich bolało, ale cieszyli się z tego, że dla imienia Jezusa mogą znieść wszystko. To imię Jezus jest tak cenne, to imię Jezus jest tak wspaniałe, że dla Niego, to nawet gdyby mnie kroili, to i tak chcę Go czcić, i tak Go chcę wielbić, bo godzien jest Pan tego, by to robić. I dalej czytamy, że nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Potem w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale czytamy o Filipie. Czytamy o tym, że Filip głosił Chrystusa, a Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Filip głosił Chrystusa. Apostoł Paweł był powołany, aby zanieść imię Jezusa przed pogan i królów. Czytamy w 9 rozdziale: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. To mówi Bóg do Ananiasza, który miał pójść do tego prześladowcy Kościoła, a Bóg mówi do niego: idź do niego, mów to, co ci każe, dlatego że ten mąż jest moim narzędziem. A przecież on był prześladowcą. A Bóg mówi: on jest moim narzędziem. Dzisiaj patrzymy na... O, na was spojrzałem. A co by tak było, gdyby wasz sąsiad nagle stał się głosicielem Ewangelii? A gdyby tak Duch Święty wam powiedział: on za rok zdobędzie pół miasta Strzelce Krajeńskie i pół wioski Wielisławice dla Chrystusa. Czyż tak nie może się zdarzyć? Dlatego warto się za tymi prześladowcami, za tymi ludźmi, którzy nam ciągle gdzieś tam kłody rzucają pod nogi, warto się modlić, bo wszystko się może zdarzyć, tak jak w tym przypadku. Bóg może sobie wybrać tego kogoś, kogo dzisiaj nie lubimy, bo on jest taki zły. Paweł, czytamy, wypędzał demona przez imię Jezusa. Czytamy tak: a to czyniła przez wiele dni, wreszcie Paweł znękany zwrócił się do ducha i rzekł: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł, i w tej chwili wyszedł. Ja mam nadzieję, bracia i siostry, że rozumiecie, że mówię o imieniu Jezusa, że wyrywam pewne wersety tak z większej części, z kontekstu, po to, żeby tylko wskazać na to, co jest dla nas, zdaje się, oczywiste, o czym wiemy. Ale chciałbym, by to w nas było tak utrwalone, tak utwierdzone, że w imieniu Jezusa Chrystusa jest zbawienie, jest uzdrowienie, i aby to imię Jezusa było cały czas w naszym sercu, na naszych ustach, abyśmy o Nim opowiadali, rozmawiali. Bo też, drodzy, nadejdzie taka chwila, kiedy wszyscy to imię Jezusa, potężne imię Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, lekarza zranionych serc, lekarza ciał, tego, który daje wolność, tego, który daje radość, pokój, wszyscy to imię uznają. I nawet ci, którzy nie doświadczyli pokoju, ci, którzy nie skorzystali ze zbawienia, ci, którzy nic z Bogiem nie przeżyli, też uznają Jezusa Panem. Nadejdzie taki dzień. Dla wierzących, którzy wierzyli w imię Chrystusa, będzie to dzień piękny, natomiast dla tych, którzy tylko o Nim słyszeli, ale nic z tym imieniem, wspaniałym imieniem Zbawiciela nie zrobili, będzie to dzień tragiczny, będzie to dzień, no, aż ciarki przechodzą, jak się myśli o takim dniu. Będzie dzień, kiedy każde kolano i każdy język wyzna, każde kolano się zegnie, a każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. Dlatego też, bracia i siostry, imię Jezusa. Moglibyśmy powiedzieć: Jezus, nasz Zbawiciel, jest jedyny, jedyny, jedyny. I teraz chciałbym w drugiej połowie mojego kazania zwrócić uwagę na to, że Jezus jest jedyny pod każdym względem. Pod każdym względem. Na tle tej barwnej panoramy różnych religii, kościołów, sekt, proroków, uzdrowicieli, jasnowidzów, filozofów i innych entuzjastów, Słowo Boże jasno, jednoznacznie stwierdza, że Jezus jest po prostu jedyny. Jedyny i niezrównany. Nie ma takiego drugiego jak Jezus. I jak wspomniałem wcześniej, kiedy rozmawiamy z różnymi ludźmi na temat różnych religii, czego ja nie zalecam, ani nie polecam, byśmy na temat religii zaczęli rozmawiać, bo chyba nie o to chodzi. Ale kiedy rozmawiamy, powinniśmy właśnie powiedzieć, że liczy się tylko On. On jest jedyny. Co takiego było szczególnego? Przyjście Jezusa już było szczególne, prawda? Wszyscy założyciele religii, Mahomet, Budda, Konfucjusz, wielu innych, wszyscy pozostali, którzy przyszli na świat, przyszli jako zwykli ludzie. Tak? A Pan Jezus był w czymś niezwykły? Oczywiście, zupełnie inaczej było z naszym Panem Jezusem Chrystusem, bo też przecież żadna przepowiednia nie mówiła, że narodzi się Budda. Żadna przepowiednia. Nie było takich przepowiedni i nie zapowiadano nadejście któregokolwiek z wielkich założycieli religii. Natomiast w przypadku Pana Jezusa w przeciągu 4000 lat zostało wypowiedzianych ponad 300 proroctw, czyli 300 szczegółów z życia Pana Jezusa, zanim się narodził. Jest coś w tym szczególnego? Kiedy my się spodziewamy dziecka, teraz już mamy takie możliwości, że wiemy, jaka będzie płeć w którymś tam momencie. A tutaj 700 lat przed narodzeniem Chrystusa były proroctwa mówiące o Nim. Szczegóły, takie szczegóły, że jesteśmy zadziwieni, kiedy to czytamy. Szczegóły. I te przepowiednie zaczynają się już na pierwszych stronach Biblii, gdzie znajdujemy wskazówkę dotyczącą narodzenia z dziewicy. Czytamy, i ustanowią nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. To już jest przepowiednia dotycząca Pana Jezusa. Betlejem jako miejsce narodzenia Jezusa Chrystusa jest wymienione w księdze Micheasza i jest napisane tak. Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Potem czytamy przepowiednie o ukrzyżowaniu, całe mnóstwo tych przepowiedni. Czytamy o tym, że Jezus jako sługa pański będzie cierpiał. Czytamy o zmartwychwstaniu. Wiele, wiele szczegółów. O kimś innym było tyle proroc, albo chociaż jedno. Kiedy się rodzice nas spodziewali, dawniej w moich czasach, to nie wiedzieli, czy będzie chłopczyk, czy dziewczynka. Jedyne co, to modlili się, żeby był zdrowy, nieważne. Niektórzy mieli pragnienie, żeby był chłopczyk, inni, żeby była dziewczynka. Powstawały kłótnie pomiędzy małżeństwem, bo każdy, no może nie każdy, nie zawsze pewnie tak było, ale się niestety zdarzało, że tata chciał syna, a mama córkę. Natomiast na temat przyjścia Pana Jezusa jest tak wiele proroctw. To, w czym także Pan Jezus był jedyny i nikogo takiego nie było, to Jego życie. Wszyscy założyciele religii byli jak inni ludzie, a więc byli grzesznikami. Bo jest napisane, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużyteczni. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Ja pamiętam, jak kiedyś z pewną panią w samochodzie jadąc rozmawiałem, ona mi jakieś tam pytania zadała. Ja powiedziałem, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nawet papież powinien się upamiętać i wyznać swoje grzechy. Spojrzałem w prawo, po 2 sekundach czy 5 patrzę, kobieta zalana łzami. I teraz myślę sobie, albo nade mną płacze, albo płacze nad papieżem. Najprawdopodobniej nade mną płakała, bo zrozumiała, człowieku, jak ty możesz coś takiego wypowiedzieć? Ale przecież jest napisane, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Zbawienie jest tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. I chwała Bogu za to, że jest jeden, jest ten jedyny Jezus Chrystus, w którym nie było grzechu. I to jest ta zasadnicza różnica. On jest bez grzechu. Piotr, który był bardzo blisko Jezusa, mógł śmiało w natchnieniu Ducha Świętego powiedzieć: on grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. Kiedy słyszałem w piątek ten koncert i kiedyś śpiewał ten tam z tego Tilaf, pomyślałem sobie, co za straszliwe bluźnierstwo. On śpiewał i o Bogu, i o Lucyferze, i o seksie, i o niebie. Po prostu coś strasznego. Dlatego przestałem. Może powinienem wcześniej przestać, żeby się na to nawet nie oburzyć. Ale chwała Bogu za to, że Jezus jest bez grzechu. Czy kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy, że Pan Jezus nawet swoich wrogów, którzy z taką niezwykłą zaciętością, zawziętością go szpiegowali, aby znaleźć coś przeciwko niemu, Pan Jezus mówi do nich wprost. Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Milczeli ci ludzie, dlatego że nie mogli znaleźć nic przeciwko niemu, dlatego że nie było zdrady na jego ustach, nie było żadnego złego słowa. Bracia i siostry, Pan Jezus nie wypowiedział ani jednego słowa, które by zraniło Boga, Ojca. Ani jednego złego słowa. I to jest przykład dla nas, prawda? Oj, gdzież nam do tego poziomu, prawda? Wypowiadamy wiele, wiele różnych słów, czasem się za nie wstydzimy, a czasem to spłynie po nas jak po kaczce, chociaż to są niewłaściwe słowa, ale niechby raczej Duch Święty pokazywał nam, że jeśli wypowiadamy słowa niewiary, to powinniśmy za nie pokutować. Jeśli wypowiadamy słowa wątpliwości albo wypowiadamy słowa, które ranią drugich, niechby Duch Święty nam pokazał, żeśmy zranili człowieka i z tego należy pokutować, należy przepraszać Boga. W Jezusie Chrystusie nie było żadnego złego słowa, a nawet złej, niewłaściwej myśli. I to jest różnica pomiędzy wszystkimi innymi ludźmi a Jezusem. Różnica jest także w służbie Pana Jezusa. Podobnie jak narodzenie, też i służba Jego była niezwykła. Chociażby, jak pamiętamy, chrzest Pana Jezusa. Czy było coś wyjątkowego, kiedy Jezus został ochrzczony? On nawet nie musiał być ochrzczony, ale dał nam przykład. Ale czytamy, że gdy został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Niezwykłe wydarzenie. Ja bym chciał być tam w tym czasie i w tym miejscu, ale urodziłem się trochę później. Ale ci, którzy tego doświadczyli, musiało to być dla nich wyjątkowe przeżycie. Ta gołębica, która spoczęła na nim, a potem ten niezwykły głos z nieba. I to, czy ktoś z ludzi czegoś podobnego doświadczał? Nawet jeśli ktoś w momencie chrztu przeżył coś szczególnego, bo ja coś fajnego przeżyłem w momencie chrztu już wiele, wiele lat temu, coś takiego super, ale głosu z nieba nie usłyszałem, gołębica nie przyleciała. Jezus jest jedyny. I to, jeśli chodzi o służbę Jezusa, jego ten pobyt tutaj na ziemi, to każdy jego krok, można by powiedzieć, że był niezwykły. Jego kazanie na górze było wyjątkowe, szczególne. Jego cuda były niezwykłe. Ludzie byli zdumieni, ludzie byli zaszokowani, ludzie byli zachwyceni Jezusem Chrystusem. Jezus, On jest jedyny. Co jeszcze było szczególne? Takie jedyne? Śmierć Pana Jezusa. Znowu powiem, że w Słowie Bożym nie ma nic bardziej dokładnie i szczegółowo przepowiedziane jak cierpienie i śmierć Pana Jezusa. Czytamy o tym, że był zelżony, ubiczowany, zaliczony do złoczyńców, napojony octem i żółcią, o jego szaty rzucano losy, jego kości nie były złamane, był włócznią przebity. To wszystko jest zapowiedziane na wiele, wiele lat przed tymi wydarzeniami. Inna rzecz, że też była to jedyna w swoim rodzaju śmierć. Dlaczego jedyna? Ciekawe, bo to była śmierć uzdrowieńcza. Śmierć, która dzisiaj przynosi uzdrowienie. Bracie i siostro, Jezus Chrystus umarł, abyś ty dzisiaj mógł zostać uzdrowiony. Jego sińcami i jego ranami. Niezwykła śmierć, lecz On nasze choroby nosił. Moje choroby nosił. Moje cierpienia wziął na siebie. a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki moje i twoje, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Bracia i siostry, jego śmierć to coś nadzwyczajnego. Jego śmierć była śmiercią uzdrowieńczą. Uzdrowieńczą nie tylko z tej największej choroby, jaką jest grzech, ale w jego sińcach i ranach jest uzdrowienie dla naszego ciała, często dla naszej duszy, która jest zbolała, smutna albo tak przygnieciona problemami. W tej śmierci, w ranach Jezusa Chrystusa jest uleczenie. I jak powiada apostoł Piotr, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Śmierć Jezusa. Umierają miliony ludzi. Umierają, ale nikt nie umarł tak jak on. I też nikt nie zmartwychwstał tak jak on. Chociaż sam Pan Jezus, jak tydzień temu mówiłem, wzbudzał ludzi, czytamy o trzech takich wydarzeniach, to wiemy, że wszyscy założyciele różnych religii są martwi. Ich kości stały się prochem, obróciły się w proch, a Jezus żyje. Jezus żyje. Bracia i siostry, i tak pięknie brzmiały te słowa, które obwieszczał anioł tym kobietom, które przyszły do grobu. Nie ma go tu. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu. On zmartwychwstał. A więc to zmartwychwstanie Pana Jezusa również było wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Jakaż ogromna różnica pomiędzy tymi założycielami religii, tymi słynnymi na cały świat czasem ludźmi, a nim, Jezusem Chrystusem. W niebo wstąpienie też było niezwykłe. Niezwykłe. Czymś, co kiedy ludzie to obserwowali, musieli być pod niezwykłym wrażeniem. I tą ziemską drogę Jezusa wieńczy to właśnie wyjątkowe wydarzenie, w niebo wstąpienie. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. Chcielibyście tam być w tym momencie? Ja nie wiem, czy tamtych obserwatorów, tych uczestników tego wydarzenia nie napełnił smutek. I teraz, i co teraz? Tak dobrze z nim było. Tak wspaniale nam tutaj służył. Tyle dobra czynił, a teraz odszedł. I co z nami będzie? Ale my wiemy, bo Słowo Boże nam to mówi, że On odszedł i siedzi po prawicy Ojca i tam tą służbę, kolejną niesamowitą służbę wykonuje. On tam się wstawia za nami, wstawia się za mną, wstawia się za tobą. I to jest ten Jezus, ten jedyny, ten niepowtarzalny, ten wyjątkowy Jezus Chrystus. Czytamy w Słowie Bożym, że Henoch został zabrany, Eliasz odjechał ognistym rydwanem, ale nikt nie zasiadł po prawicy Ojca. Ani Henoch, ani Eliasz, ale Jezus siedzi po prawicy Ojca. Usiadł po prawicy Ojca. I też Słowo Boże tą podróż do nieba w taki piękny sposób nam pokazuje. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga i Ojca. Nikt nie jest taki jak On. Dlatego, drodzy bracia, drogie siostry, niech On jest uwielbiany w naszych sercach, w naszym życiu nieustannie, nieustannie. Co jeszcze będzie szczególne, co jeszcze się nie wypełniło? Szczególne będzie także to, że On powróci. Powróci. I powróci nie tylko dlatego, że to zapowiadał, ale to, że to zapowiadał, że zapowiadał swój powrót, jest również niezwykłe. Jest również niezwykłe. Czytamy, że Pan Jezus mówi, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. A więc będzie tak, jak mówię. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Idę przygotować wam miejsca. Jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jaka wspaniała nadzieja dla każdego, kto jest w Chrystusie. Jaka wspaniała nowina dla wszystkich, którzy trwają w Chrystusie i podziwiają Go za tą Jego niezwykłość, za to, kim On jest. Wezmę was do siebie. Przyjdę znowu, wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Jakie piękne pragnienie tutaj Pan Jezus wypowiada. On chce. On chce, żebyś ty, siostro, i ty, bracie, tam był. Tam właśnie z Nim. Po powrocie Jezusa Chrystusa, kiedy przyjdzie zabrać wszystkich będących w Chrystusie, wszystkich wierzących w to imię Jezusa Chrystusa, zostaniemy porwani na obłoki, jak czytamy, a ci, którzy umarli w Chrystusie, zostaną wzbudzeni na cmentarzach. Będzie niesamowicie interesująco i zostaniemy porwani. Bożym pragnieniem Jezusa Chrystusa, tego, który umarł i zmartwychwstał, jest to, abyś tam był, abyś nigdy nie zrezygnował, czy nie zrezygnowała z naśladowania Jezusa Chrystusa. A jeśli go nie poznałeś jeszcze, to Bożym pragnieniem jest, abyś też tam był, abyś zrobił to, co wielu, wielu miliony ludzi już zrobiło, a więc zawierzyło, powierzyło swoje życie Chrystusowi i było pewnym, że kiedy On powróci, razem z Nim będziesz zabrany. A Biblia cała kończy się tak. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Bracia i siostry, Jezus jest jedyny, jedyny, niezwykły, szczególny. To, o czym moglibyśmy jeszcze wspomnieć, to wypełnienie się Jego przepowiedni, tych zapowiedzi, chociażby, nie wiem, czy takiego słowa można użyć, zapowiedzi dotyczących Ducha Świętego. Prawda? A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Mogło wiele wątpliwości się pojawiać w sercach uczniów, tych ludzi, którzy to słyszeli. I pojawiło się, prawda? 500 osób słuchało tej zapowiedzi. A okazuje się, że w górnej izbie pozostało 120. A gdzie tych 380? Nie doświadczyli napełnienia z wysokości, napełnienia mocą z wysokości. Ale to nie przeszkodziło w tym, aby obietnica Boża, obietnica Pana Jezusa się wypełniła, bo gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, kiedy byli wszyscy razem na jednym miejscu, powstał nagle z nieba szum i zostali wszyscy napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Bracia i siostry, Jezus jest niezwykły, wyjątkowy, jedyny. I na zakończenie, co powinieneś zrobić z tym Jezusem, jeśli On jest tak wyjątkowy, tak wspaniały, tak szczególny? Ty, ja, my, którzy jesteśmy zbawieni, którzy mamy nadzieję w Jezusie Chrystusie, ufamy, wierzę, że Bóg chce nas pobudzić do chwały i do życia dla Niego bez przerwy, bez myślenia, że jest coś poza Nim, coś wartościowego poza Nim. Nie ma nic wartościowego poza Chrystusem. Więc On nas wzywa. Synu mój, daj mi serce swoje. On chce serce. On chce serce oddane do końca. A może nie poznałeś Chrystusa, to co On dzisiaj chce do ciebie powiedzieć, to oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. On chce zamieszkać w twoim sercu po prostu. On chce, abyś mu powiedział, Boże, ja jestem daleko od Ciebie. Przebacz mój grzech. Ja chcę mieć więź, chcę mieć społeczność z Tobą. Chcę zapytać was, bracia i siostry, dzisiaj na zakończenie tego nabożeństwa. Może Ty potrzebujesz Chrystusa? Potrzebujesz Go w taki szczególny sposób, bo jeszcze Go nie doświadczyłeś, Jego łaski, Jego przebaczenia. Pomyśl o tym. Pomyśl o tym Jezusie, który jest taki niezwykły, który swoje życie wydał. Wydał samego siebie za nasze grzechy. Wydał, bo miłował, bo kochał i kocha nas tak bardzo. A może ty, bracie, siostro, potrzebujesz zmiany swojego serca. Możesz do Niego dzisiaj zawołać. Ja chciałbym poprosić was, kochani bracia, siostry, byśmy pochylili swoje głowy i chcę zaprosić, jeśli te osoby, które potrzebują Jezusa w taki szczególny sposób. Podnieś swoją rękę na znak dla Niego, na znak dla Jezusa Chrystusa, że chcesz, aby On coś w twoim życiu zmienił. Co to? On najlepiej wie, być może ty częściowo wiesz, my nie musimy nawet wiedzieć. Ale podnieś swoją rękę teraz. Halleluja. Może jeszcze ktoś? On cię tak dobrze zna. I piękne jest to, że pomimo tego, że On zna też nasze grzechy czasem, które popełniamy, to On chce uratować, On je chce przebaczyć. Panie Jezu, Ty widziałeś wszystkie osoby, które są na tym miejscu dzisiaj. Szczególnie widzisz te osoby, które podniosły swoją rękę, Boże, i potrzebują Ciebie, tak jak to wyrażają, przez podniesienie ręki. Proszę Ciebie, Boże, o to, abyś dzisiaj okazał swoją moc, abyś objawił swoją łaskę, abyś uleczył, uzdrowił, przebaczył. Panie Jezu, Ty jesteś taki dobry. Twoje przyjście na tą ziemię było takie niesamowite. Jesteś Bogiem cudów. Panie, Twoja służba, Twoje życie było tak piękne. I chcemy Ciebie naśladować, Panie Jezu. W tym, co Ty czyniłeś, w tym, jak żyłeś, chcemy Ciebie, Jezu, naśladować. Wiemy, że wielokrotnie uchybiamy. Ale dziękuję Ci za to, że Ty przemieniasz nasze serca. Panie, dziś jesteś Zbawicielem. Dziś jesteś lekarzem, dziś chcesz uwolnić każde serce, każdą osobę. Dlatego dzisiaj prosimy Ciebie o to w imieniu Jezusa, abyś dokonał tego, czego te osoby, które podniosły swoją rękę, potrzebują. Nas, Panie, proszę, byś błogosławił, kiedy będziemy rozchodzić się do naszych domów. Błogosław też społeczność, którą będziemy mieli teraz przy ciastku, herbacie. Ciebie, jedyny Panie, jedyny Zbawicielu, chcemy nieustannie wywyższać. Halleluja. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony Zbawco. Amen.